Gość dnia.
Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Docierają do nas stale dziś od samego rana informacje o niespokojnej nocy na Ukrainie. Alarm lotniczy ogłoszony jest na terytorium całego kraju. Wybuchy rozległy się w Kijowie, Charkowie, Odessie, także obwody Tarnopolski czy Iwano-Frankiwski. Przed chwilą dotarły do nas także informacje o wybuchach w Lwowie, o 5 ofiarach śmiertelnych. Jaki jest obecnie stan tej wojny? Na jakim etapie tego konfliktu jesteśmy?
No, jest to wojna taka na nękanie, na długotrwałe jakby zniechęcanie narodu ukraińskiego do obrony, nastawiona właśnie na zarówno nękanie ludności cywilnej, jak i oczywiście uderzanie w te linie frontu, które w tej chwili są jakby kluczowe z punktu widzenia Kremla, czyli oczywiście Donbas głównie. No ale właśnie to nękanie ludności cywilnej jest tutaj częścią jakby tej całej wojny i takie miejsca, które wydają się bezpieczne, nawet teraz mamy w Instytucie Nauk o Polityce gości z Lwowa, właśnie dwoje uczonych i wczoraj z nimi rozmawialiśmy właśnie o tych nalotach, pokazywali nam właśnie w tej chwili, że stan alarmu wczoraj był też ogłoszony, no a tu słyszymy o tym, że Lwów został właśnie trafiony, czy rakietą, czy dronem, więc no dla nich to jest szczególnie no traumatyczne, ale no i my spotykając się z nimi jakby no mamy te informacje z pierwszej ręki od ludzi, którzy też badają, są badaczami. No i jest to rzeczywiście, no my rozmawialiśmy wczoraj z nimi o planowaniu konferencji we Lwowie, tak, a tu słyszymy w nocy, że spadają pociski, więc no jest to cały czas jednak, mimo że to już ponad rok trwa ta wojna, to jednak wciąż jest to jakieś takie zderzenie światów troszeczkę zachodniego, gdzie no myślimy o konferencjach, o rozwoju, o życiu i świata rosyjskiego, który myśli o podbojach, o wojnie, o niszczeniu, zabijaniu, nękaniu ludzi.
No, w tym tygodniu obiegły media informacje o tych tajnych planach Putina na zajęcie w ogóle wielu innych krajów, łącznie z Polską. To rzeczywiście do tego dąży Rosja? To w ogóle jest plan realny? Rozpad NATO, Unii Europejskiej, jak Putin chciał w tych pierwszych dniach konfliktu?
Ja nie wiem, jak wyglądają te plany fizycznie na Kremlu, ale podejrzewam, że jest kilka scenariuszy, do których Kreml dąży i ten scenariusz taki maksymalistyczny to właśnie jest z pewnością odtworzenie Związku Radzieckiego w formie już Rosji teraz, czyli te wszystkie państwa związkowe mają wrócić do macierzy, w cudzysłowie, no i strefy kontroli, czyli tam, gdzie był Układ Warszawski, to ma wrócić znowu do strefy wpływów bezpośredniej Rosji. To jest oczywiste, bo Putin przecież o tym mówił. No przecież to ultimatum, że państwa, które wstąpiły do NATO po 1997 roku, to NATO ma się wycofać z tych państw. To jest oczywiste wskazanie, że to my teraz wracamy z naszą strefą kontroli. To było tuż przed wojną powiedziane. No i wojna miała pokazać, że nie ma odwrotu, że te plany będą realizowane. I w tym kontekście tak ważne jest, co się dzieje na Ukrainie, że Ukraina rzeczywiście walczy w jakimś sensie za naszą wolność, no bo musielibyśmy my w tej chwili walczyć o to, gdyby Ukraina się nie broniła, musielibyśmy walczyć o to, żeby nie wracać do strefy wpływu. Nie wiemy, w jaki sposób Rosja chciałaby to zrealizować, ale niestety ma narzędzia do tego i gdyby Zachód nie stawił się tak z obroną Ukrainy, to mielibyśmy też wątpliwości, czy będzie w takim razie wspierał inne kraje. Najpierw Mołdawia, być może kraje bałtyckie, ale równie dobrze Polska, bo te plany, które wyciekły, może dzisiaj się wydają nierealistyczne, ale półtora roku temu Putin miał wszelkie narzędzia, żeby je realizować.
No właśnie, są tacy, którzy mówią, że Putin żyje w jakiejś informacyjnej bańce, że to szalone plany, ale właśnie, tak jak pan doktor mówi, jeszcze niedawno były całkiem realne
Właśnie nie, no, z jednej strony żyje rzeczywiście w bańce, bo nie, na pewno nie zdawał sobie sprawy, w jakim rozkładzie jest jego armia, jak ten poziom korupcji, może on pewnie no, wie oczywiście, że wie, że jest korupcja w Rosji, ale jednak być może no, nie do końca oszacował te własne siły, a przede wszystkim opór Ukraińców. To wydaje mi się rzeczywiście. Wydaje mi się, że pewne jego założenia co do reakcji Zachodu, które nie okazały się całe szczęście zgodne z prawdą, no teoretycznie mogły się zrealizować. Czyli ja sobie wyobrażałem taki scenariusz, że Zachód no jednak nie wspiera Ukrainy i że inaczej toczą się te wszystkie wydarzenia. A wtedy jego plany, krok po kroku, pamiętajmy, że on ma te swoje plany długofalowe i jeden element powoduje te klocki domina, że kolejne stają się możliwe. Więc gdyby nie było ostrej reakcji i takiego absolutnie stuprocentowego sprzeciwu świata zachodniego, to on te swoje klocki kolejne by tutaj przewracał. Dlatego tak ważna była reakcja na to, co się dzieje. I też nasza reakcja jest bardzo ważna. Nie możemy tutaj mówić, że my tutaj to siedźmy cicho, no bo Rosja nas zauważy, tak jak niektórzy tutaj nie, w cudzysłowie badacze mówią, no jest to absurd. Jeżeli ktoś w polityce się nie odzywa, nie zabiera głosu, no to za niego się wypowiadają.
Takie próby realizacji tych długofalowych planów chyba nastąpiły między innymi w 2014 roku, kiedy no, przejęto Krym i w zasadzie no właśnie świat to nie zareagował.
I to był ten klocek właśnie, który spowodował dzisiejszy, to co się stało rok temu, bo jednak zarówno Krym został między wierszami zaakceptowany, bo no niby świat cały czas mówił, że nigdy nie zaakceptuje, ale no przecież w Rosji były organizowane mistrzostwa świata w piłce nożnej, były Formuła 1, jeden, drugi tor, kolejne imprezy się działy, no świat zapomniał o tym tak naprawdę i odpuścił i Krym i Donbas. I teraz było pytanie, co dalej? No Putin odebrał to jako jasny sygnał, czyli mogę iść dalej, mogę więcej. Kolejnym krokiem była cała Ukraina, a po kolejne kroki, no łatwo sobie wyobrazić, gdzie by były, więc właśnie to był ten moment, że Zachód mówi, okej, odpuściliśmy ci wtedy, ale teraz poszedłeś za daleko i być może no to jest sygnał, który Rosja zrozumie.
Docierają do nas też informacje o konflikcie na linii Grupa Wagnera-Kreml. Słyszymy, że szef Wagnerowców skarży się na braki w dostawach amunicji i pyta w mediach społecznościowych, czy to biurokracja, czy może zdrada Kremla. Jasno mówi, że jeśli wycofa się z Bachmutu, to cała linia frontu się załamie. Po pierwsze, czy to w ogóle prawda? I po drugie, czy to może być, jeśli tak, przełom w wojnie?
Nie wydaje mi się, żeby był przełom, aczkolwiek oczywiście, że konflikt tam istnieje. To jest, wydaje mi się, bardzo wiarygodne, tak? No bo ja znowu, no nie spotykam się całe szczęście z panem Prigozhinem, więc nie mogę tego potwierdzić wprost, ale jest sporo tych doniesień. Zresztą w sytuacji takiej wojny, gdzie no Rosja nawet jeśli nie przegrywa na całym froncie, to na pewno nie odnosi takich sukcesów, na jakie liczyła, to musi powodować poważne napięcia i szukanie winnych. No dlaczego tak się dzieje, że nie udało się podbić Ukrainy w miesiąc, dwa? Więc to musi powodować napięcia i właśnie tutaj winny, te poszczególni dowódcy siebie nawzajem oskarżają o winę, to jest oczywiste. No i Prigozhin, który rzeczywiście ma najbardziej takie efektywne te swoje jednostki, Wagnerowców, którzy są no ostrzelani po Afrykach, Bliskich Wschodach, no rzeczywiście, no chociaż te jego jednostki są też zróżnicowane. On też wyciąga ludzi z więzienia, którzy no, są bandytami, ale nie są żołnierzami. Więc tutaj na pewno ten konflikt istnieje, ale ja bym go nie przeceniał, bo niektórzy już uważają, że to doprowadzi do załamania władzy. Nie sądzę, żeby to aż tak daleko sięgało. Prigozhin nie ma żadnej w tej chwili poważnej pozycji politycznej. Jakieś tam poparcie społeczne, ale to nic w porównaniu z Putinem. Nie ma przede wszystkim, wydaje mi się, poparcia w FSB, w tych wszystkich służbach siłowych. ma swoich Wagnerowców, ma pewną linię polityczną, którą ma odegrać, ale nie wydaje mi się, żeby dużo więcej. Natomiast Putin ze swoim otoczeniem, Gerasimowem, Szojgu, innymi, no to jest w tej chwili establishment.
Mhm. Są też takie wydarzenia nie w samej Ukrainie, które powinny budzić niepokój, to co dzieje się w Gruzji ostatnie godziny, dni. Co tam naprawdę się dzieje i dlaczego?
No właśnie, bardzo się cieszę, że pan redaktor o to zapytał, że pan zauważa te zmiany, które zachodzą, bo no wiele mediów jakby koncentrując się na Ukrainie i na naszych wewnętrznych też sprawach, no nie dostrzega poważnych rzeczy, które się dzieją. Tam mamy potężny bunt społeczny, tysiące ludzi na ulicach, próby włamania się do parlamentu, a wszystko to z powodu ustawy, którą parlament gruziński próbował przeforsować, która no przypomina ustawy rosyjskie o spółkach czy firmach, które mają 20% udziału zagranicznego, które mają być uznane za obcą agenturę. Mają się rejestrować jako agenci obcy i oczywiście wtedy no oczywiste jest, że będą w jakiś sposób prześladowane, bo na tym to polegało w Rosji. Jakby to jest, podobieństwo jest uderzające dla samych Gruzinów. No i to jest ciekawe, że oni wyszli na te protesty z flagami Unii Europejskiej, z flagami amerykańskimi i odegrali hymn ukraiński w Tbilisi na głównym placu. To wszystko, ta symbolika jest naprawdę uderzająca. Oczywiście zawsze protestuje jakaś grupa ludzi, ale wydaje mi się, że nastawienie Gruzinów jest też dość racjonalne, mimo tego, że rządzą tam w tej chwili może grupa prorosyjska, ale no pamiętajmy o tym, że tam też rozegrała się wojna, tam też to społeczeństwo było w jakiś sposób tłumione, ich tendencje przez właśnie prorosyjskie różne grupy, więc to nie jest taka prosta sytuacja, że Gruzja wspiera Rosję, to wcale tak nie jest i warto naprawdę przyglądać się sytuacji w Gruzji, bo ona jest bardzo ciekawa i na pewno będzie się rozwijała w najbliższych dniach.
Mhm. Powiedzmy jeszcze na koniec krótko, jakie będą dalsze losy tej wojny? Zachód posuwa się coraz bardziej we wspieraniu Ukrainy. Na początku na przykład nie było mowy o ciężkiej broni, o czołgach, o samolotach. Teraz już broni, czołgi są. Być może niebawem będą też samoloty. Dokąd to doprowadzi? Gdzie będzie ta granica, w której przełom będzie musiał nastąpić.
No, niestety ton tej wojny narzuca wciąż Putin. To od jego decyzji zależy, jak wojna długo będzie trwała i mówię to z przykrością, bo oczywiście z drugiej strony, gdyby nie wsparcie Zachodu, też ta wojna by inaczej wyglądała, więc jedna i druga strona jakby no kreuje to, jak ta wojna wygląda, ale to od Putina zależy, czy wojna skończy się dzisiaj, czy będzie trwała rok, czy kolejne dwa lata, no bo jak widać sankcje no nie spowodują, że Rosja po prostu upadnie i przestanie, nie będzie miała możliwości do prowadzenia działań zbrojnych, będzie miała te możliwości, a więc od uporu Putina, od jego decyzji będzie zależało, jak długo będzie trwała i niestety ma możliwości jeszcze jakiś czas prowadzić. I widzimy też, że zmienił sposób prowadzenia wojny, czyli już teraz nie prowadzi działań na wielu kierunkach, ale skupił się na tym Bachmucie, na tym kierunku donbaskim. No i tutaj powiedzmy no pewną przewagę lokalnie uzyskuje, w innych miejscach nie, tam znowu są pogromy wojsk rosyjskich, jak w Uchłedarze, ale akurat na kierunku bachmuckim tą przewagę ma i wygląda, że Bachmut rzeczywiście może zostać poddany, są długie dyskusje, czy powinien zostać, czy nie powinien, znowu też się mówi o konflikcie wśród liderów ukraińskich, ale też tu musimy być bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o te głosy na temat konfliktów, bo często są to wrzutki rosyjskie. Tam im bardzo zależy, żeby prezydenta Ukrainy pokazywać w jak najgorszym świetle, a wojskowych ukraińskich w świetle dobrym. I wtedy można rozgrywać te wewnętrzne relacje ukraińskie. Także nawet media głównego nurtu w Polsce łapią się na te wrzutki rosyjskie, dlatego trzeba uważać na to, co cytujemy, co powtarzamy, bo naprawdę ta wojna informacyjna jest dzisiaj ogromnie ważna. I tutaj też bardzo wiele się dzieje, także trudno powiedzieć, jak się wojna zakończy, bo zależy to od decydentów, szczególnie na Kremlu, jak dużo determinacji mają w sobie, żeby wygrywać, podbijać. No niestety Putin, jak widać, kreuje się na kolejnego cara, który chce zdobyczy terytorialnych. Wydaje się to absurdalne w trzeciej dekadzie XXI wieku, no ale taki stan świadomości niestety w Rosji panuje.
Bardzo dziękuję za ten komentarz. Naszym gościem był dzisiaj dr Maciej Milczanowski, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Raz jeszcze pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.